Proszę.
My jesteśmy naprzeciw warsztatów. Wtedy były milicyjne, teraz policyjne, przez tory.
A na dole są sokiści PKP. A to jest posesja, widok 6 i nad już skarpa i tory kolejowe.
Stary Antoniuk, w 1933 roku to był przepiękny widok na las.
Proszę, proszę. Proszę bardzo.
Na widoku. Reportaż Alicji Pietruczuk.
Ten dom to jest z takimi tradycjami. W tym domu i Mikołajczyk bywał, i dziadkowie siedzieli za to na Mickiewicza, że byli w AK. Mama w Powstaniu Warszawskim brała udział, ojciec Monte Cassino. Więc myśmy musieli to pociągnąć dalej. Uważaliśmy, że musimy być w Solidarności, musimy walczyć o to, żebyśmy byli wolnym krajem, wolnym, suwerennym.
Żebyśmy mogli swobodnie rozmawiać o wszystkim, o prawdziwej przeszłości, co było w czasie wojny, kto napadł na Polskę 17 września, bo to nam przekazali rodzice i dziadkowie. W moim domu bardzo dużo się mówiło o tym, jak Ruscy weszli. Tym bardziej wiedzieliśmy, kto stoi na czele naszego rządu i jak współpracuje nasz Jaruzelski i po czyjej stronie jest. I dochodziły głosy, słuchy. Kiedy telefony były wprowadzone, że rozmowy kontrolowane, no to przed stanem wojennym, no to można było normalnie się kontaktować ze znajomymi i wszyscy zaczęli mówić, co się dzieje w zakładach, że jest taka gotowość strajkowa wszędzie i wszyscy zapisują się do Solidarności. To taki związek, który musi zwyciężyć.
Ale tak. Nigdy wcześniej, nigdy później nie było takiego pędu, że ludzie tak chcieli komunę obalić. Partyjny, niepartyjny, wszyscy się zapisywali do Solidarności.
Nasze środowisko.
Żona pracowała w szpitalu, w laboratorium centralnym w PSK. Ja pracowałem na filii Uniwersytetu Warszawskiego na chemii. Był szefem naszym docent Czerepko.
No ale stan wojenny wprowadzony 13 grudzień 81. Baliśmy się, jak to będzie, jaka to może wybuchnąć wojna, co będzie z nami, jak my będziemy się bronić. Później to podziemie zaczęło działać, to jedni drugich wspierali, że musimy zwyciężyć w tej walce, ale nie mówiło się, jaka to będzie walka. Myśleliśmy, walka taka właśnie na słowa, bez czołgów, bez armat. No, ale niestety nasze ZOMO było strasznie wyszkolone. Te łapanki.
Na początku zwłaszcza.
Na początku, gdzie zgromadzenie.
Potem to wszystko poluzowało się troszeczkę.
Na przystankach przecież wszyscy jeździliśmy komunikacją miejską. To nie było takie zgromadzenie, że sobie coś przekazywaliśmy i jakiś bunt był. To po prostu... Wszyscy żeśmy stali czekając na autobus i te łapanki były. Czy po wyjściu z kościoła. To tam szczególnie przed farą działy się te rzeczy. Znajomi, ta osoba czy ta osoba złapana, odwieźli Nysą na przesłuchania. Prześladowania, kontrole w domach, przetrzymywanie na komisariatach. To był taki strach, co z nami zrobią, bo oni wtedy się chyba nie liczyli z ludzkim życiem.
Ja z kolei się bałem, czy Ruscy nie wkroczą, bo to byłoby straszne. Mnie dziadkowie, rodzice opowiadali, co Rosjanie tutaj robili, jak nas wyzwalali. No niestety, do Czech weszli, tam się lała krew, a w Polsce lałaby się na pewno. Oj, na pewno by się lała.
No nie byliśmy aż tak aktywni, ale kto tam o coś prosił, co trzeba, to nigdy nie powiedzieliśmy nie.
Przecież nie można się przez całe życie bać i chować się. Trzeba podnieść głowę i wszystko. Padła propozycja od kolegi, że jest człowiek, któremu trzeba pomóc. I żeśmy oczywiście się zgodzili na to. Tutaj była tak spokojna ulica, sąsiadów wszystkich znaliśmy. Wiedzieliśmy, że nikt nie doniesie. No, stało się tak, jak się stało, ale całkiem fajnie spędziliśmy czas przed świętami.
82. Tak, 82. Przełom listopad, grudzień. Ale no. Który dzień, nie pamiętamy, jak Roman do nas przyszedł.
I Roman nie miał u nas być do świąt.
I nie pytaliśmy jego dokąd, jak i co, jak to ma wyglądać po prostu.
Gdzie on później pójdzie, co potem będzie się działo?
Uważaliśmy, że u nas jest tutaj bezpiecznie. Ostatni dom, koniec ulicy, cichutko, spokojnie. I uważaliśmy, że to już tak będzie do zwycięstwa Solidarności. Specjalnie nie szykowaliśmy się. Po prostu przyszedł. Chyba sam wszedł do nas. I jakoś rozumieliśmy się już spojrzeniem. Zaprosiliśmy. Wspólna herbatka. Rozmów nie było takich za dużo. My nie wypytywaliśmy. Bo obie strony wiedziały, o co chodzi.
Myśmy nawet nie znali jego nazwiska i nie dociekaliśmy. On się uśmiechał jak syn 2-letni, jak brał kredki i mówił, narysuj mi wilka. I Romek się śmiał, a inne nazwisko. Myśmy nie wiedzieli, jakie jego jest prawdziwe nazwisko. Mieszkał po prostu z nami, jak nasz, jak jeden z nas. On wychodził wieczorami, podejrzewam, że to było przyczyną tej wpadki. On wychodził, ja mu wcześniej mówiłem, gdzie przejść, jak przejść, on mówił adres, bo ja chodziłem przecież do pracy torami na aleję jeszcze wtedy 1 maja. Tam też nikt nie wiedział, jak konspiracja, to konspiracja. Sąsiedzi nas niespecjalnie odwiedzali, a jeżeli je odwiedzali, to Roman szybciutko wszedł na górę sobie, po cichutku siedział. Żyliśmy normalnie, bez specjalnego strachu.
Troszkę tego strachu było.
Trochę było.
No bo przecież człowiek, który się ukrywał, to więc widocznie czuł, że ktoś tam za nim chodzi i go śledzi. Ale nie obawialiśmy się, że to stanie się u nas. Nie przypuszczaliśmy.
To jest koniec ulicy. To jest ślepa ulica, gdzie wszyscy się znają. Nie spodziewałem się, że ktoś może tutaj przyjść. Potem się dowiadywałem, że nieraz dochodził tutaj do końca ulicy chwiejący się na nogach mężczyzna. Rozejrzał się, popatrzał tam w dół na tory, popatrzał na domy, ale wracał już trzeźwy. Ale to ja się dowiedziałem dopiero po aresztowaniu.
Sąsiedzi nic nie wiedzieli. My przecież nie mówiliśmy, nie chwaliliśmy się tym.
Chodziło o bezpieczeństwo Romka.
Tak,
no.
I nasze. Cichutko. No ale jednak ktoś tam...
Ja myślę, że to inaczej było. Dlatego, że przed przyjściem tutaj, bo to sygnał taki, ostry dzwonek przy bramce, ja wstałem, myśmy spali na górze. No i nogi się ugięły, bo ja popatrzyłem, stał kapitan w mundurze, reszta już wchodzili przez płot po cywilnemu, jeszcze gdzieś tam trochę zamowców.
W koło, od jednych sąsiadów, od torów.
Wcześniej oni byli u sąsiadów, bo oni nie wiedzieli gdzie. Oni widzieli, że Romek wraca z jakiegoś spotkania. Najprawdopodobniej ja tak sobie to skojarzyłem. I tylko sprawdzali domy po prawej stronie. Więc musiał ktoś obserwować z daleka, że on gdzieś tu wchodzi. Oni nie wiedzieli, czy dom wcześniej, czy ten. Poleciałem szybko do niego, zanim się ubrałem. Schował się na strychu za takim zbiornikiem. No ale jak poleźli tam. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Się rozleźli jak karaluchy. Wszędzie brud, wszystko pod nogi było rzucane. Romek się schował. Tylko kurtka zaszeleściła i słyszę, jest, mam, jest tu, jest, wychodź, bo strzelam. Romka zabrali od razu. Ja byłem w szlafroku i w piżamie i mówię, no to ja idę się ubierać. Ale tam głośno nie powiedziałem i zniknąłem w łazience. I oni się w pewnym momencie zorientowali, że mnie nie ma. Co tu była za gonitwa? Gdzie on jest? Szukaj go, on zszedł. Och, mój Boże, to było, za przeproszeniem, jak sowieckie wojsko. Oni szukali, tutaj nic nie znaleźli. No, żeśmy niespecjalnie... O, chemikaliów dużo znaleźli, bo żeśmy z Romkiem chcieli zaczynać poligrafię tutaj robić. No trochę zgromadziłem tego, trochę kupiłem na chemii, na obrębowej, ale no nie mogłem wszystkiego, bo by się zaraz domyślili, do czego mi to potrzebne, bo to dość specyficzne chemikalia. Część dostałem w firmie. Niespecjalnie pytali, do czego to mi jest potrzebne, ale to inżynier Truskolaski. On sobie skojarzył, że to do poligrafii, ale nic nie powiedział, bo to był naprawdę oddany człowiek. Był zresztą przewodniczącym Solidarności. Gdybym mu powiedział, to by mi do domu pewnie to wszystko dostarczył. Później żona opowiadała, że obraz wisiał. Syn schodzi. Pany, u nas Bozia. Jak oni się rzucili na ten obraz... zrzucili go i dawaj zaglądać, bo oni myśleli, że ulotki tam są za tym obrazem. Mówię dzicz, naprawdę dzicz.
Ci w obstawie to zomowcy z giwerami, to nie wiadomo za jaki ruch, co przyjdzie do głowy i czy nie strzeli. Coś złego nie zrobią. Fakt, że było ich ze 30 osób, to już na widok i dom okrążony i tu pełno. Na gęsto ich było w domu. To jedną znaleźli ulotkę, no to tam się rzucił coś do mnie, bardzo brzydko za tą ulotkę, chyba na kredensie leżała. A ja wiem, że nie mogę mieć takiego pisma.
Strasznie niezorganizowani, strasznie głupi, bo przecież tych odczynników było tyle i oni się nie zorientowali, do czego to może służyć. Nie mieli zielonego pojęcia, do czego to może służyć.
No ale później przecież wszystko zawieźli na komendę miejską. Nie, to
oni
było podejrzenie od drukarni. Kojarzyli, jak
pojawili
zawieźli.
Się na chemii u docenta Czerepki, ale docent Czerepko się zorientował, o co chodzi. Nie dał po sobie poznać. Zresztą takie wsparcie, jak myśmy mieli od ludzi z uczelni, z chemii, to życzyłbym sobie przez całe życie takich mieć przyjaciół. Mnie aresztowali razem z Romkiem. Romka wzięli, no też na Sienkiewicza do SB i mnie wzięli, ale już myśmy się nie widzieli. Wiedziałem tylko tyle, że Romek nic nie będzie mówił. Więc ja w jakiś sposób musiałem wszystko skierować na zupełnie inne tory. Opowiadałem tam im bajki i powtarzałem te bajki. Siedziałem w różnych celach. Różni mnie tam przepytywali, w nocy mnie przepytywali. Takie esbeckie, rodem z KGB metody. Nie dawali spać. Karmili bardzo podle, no ale to już mniejsza o to. To można akurat wytrzymać. Akurat post był przed świętami. Ale strasznie podle. Traktowali, przerzucali z celi do celi, sadzali z jakimś takim towarzystwem spod ciemnej gwiazdy, z którym nigdy nic nie miałem wspólnego. Tam każdy opowiada swoje, za co siedzi, bo każdy wypytuje. Oni za godzinę czy za dwie zmieniają cele. No wtedy się obawiałem, co oni zrobią. No ale klamka zapadła. Powiedziało się A, trzeba i B powiedzieć. Do niczego się nie przyznałem. Wypuścili mnie dzień przed Wigilią. Chcieli sprawę zrobić za odczynniki. Na to można było pozwolić, no bo coś trzeba przecież dać, żeby nie gryźć za mocno. Dlaczego mnie na dłużej nie posadzili? Myślę, że jeszcze wtedy były uczciwe sądy. To było... dwa dni przed Wigilią i oni mnie tak wozili z aresztu, gdzieś zawieźli, ale w międzyczasie papier toaletowy, któremuś zawieźli, tą nyską taką suką. Drugiemu rybę gdzieś tam dostali w konsumach, zawieźli. Trzeciego do domu trzeba było odwieźć. Oczywiście byłem tak skuty, że ręce były aż sine. Jeden z nich mówi, ty wiesz, że ty będziesz musiał rozkuć go, bo jak sędzia zobaczy, to nas opieprzy. Ja przed samą salą, mówi, rozkuję. No i tak mnie wozili, bo chcieli sankcje. No i okazało się, że wściekły jeden wpadł, mówi, cholera jasna, z tym waszym wożeniem, jeżdżeniem, o 2 godziny tryb żeśmy przekroczyli. Tym sposobem wypuścili mnie 23, a dom był tak zdemolowany, że nie mogliśmy mieć wigilii tutaj w tym domu, bo to był jeden wielki chlew. Wszystko z szuflad wywalone. Oni nawet listy moich rodziców, moi rodzice poznali się w Anglii, mama po powstaniu warszawskim trafiła do Gross Rosen, ojciec z armią Andersa trafił do Anglii i z Gross Rosen trafiła mama do Anglii. Tam się poznali, pobrali się i listy pisali tu do mamy rodziców, do dziadków moich. I oni te listy nawet zabierali. Przecież tam była data 46, 47, 48 rok. Siostra się urodziła w 48 roku w Nantwich. Nawet to SB zabierało te listy.
No to oni wszystko zabrali. Przecież, oni zabrali całą biblioteczkę po dziadkach. To się uratowało z wojny. To wszystko było na ciężarówkę i było wywożone. Później odzyskaliśmy, ale czy wszystko to po prostu, no nie wiemy. Bo oni niby protokoły tu pisali. Ale co, jak ja byłam sama jedna z dwuletnim dzieckiem, a oni byli w każdym pokoju, dół i góra.
I piwnica jest.
I wszystko po prostu to powyrzucali z szaf, z szuflad. To było wszystko wyrzucane, wiązane, pakowane i wywożone ciężarówką taką. Wojskową.
Postument Piłsudskiego dziadka chcieli go rąbać. No. Dzicy ludzie. Dziadek był Piłsudczykiem. Ach, no i nie mieliśmy wigilii tutaj. Poszliśmy do takich kuzynów na Grodgera. Zresztą propozycji spędzenia świąt Bożego Narodzenia mieliśmy bardzo dużo. Wtedy była godzina milicyjna zniesiona. No i ja postanowiłem, że coś muszę zrobić, w jaki sposób Romkowi coś przekazać. Ja tam się przecież nie dostanę. Nikomu specjalnie nie wierzyłem, żeby... Do tej pory nie mówiłem, to w tej chwili zacznę mówić. No i wpadłem na taki pomysł, że poszedłem przed pasterką, przed kurię biskupią i sobie chodziłem. I się... Biskup Kisiel wyszedł. Ja się pokłoniłem, pocałowałem w pierścień. No i mówię... Jaka jest sytuacja, jak ja się nazywam, że proszę o przekazanie coś takiego Romkowi. On mówi, dziecko, my, duchowieństwo do polityki się nie miesza. Wiem, że to zostało przekazane. Ale już w tym momencie musiałem uciekać, dlatego że ktoś się pojawił i zaczął iść w naszym kierunku. Jakiś szpicer.
Tacy jak my, że tu przechowywaliśmy taką osobę, no to już wiedzieliśmy, że jesteśmy śledzeni.
Miałem ja przyjaciół, którzy pod peweksami handlowali i przychodzili, ty Wojtek, ty powiedz mi, dlaczego on u ciebie mieszkał? No a ja w zaparte tą samą śpiewkę. Udawałem, że ja nie wiem, że to ci ludzie sobie do życia... No bo skąd raptem oni mogliby wiedzieć, że ja przechowywałem działacza Solidarności? No wszystkich przecież milicja nie informowała o tym. Żona wiedziała, potem ktoś tam jeszcze z rodziny, co i jak. I to wszystko. Poszedłem do pracy po świętach, a inżynier Truskolaski zawołał mnie. Wojtek, spieprzaj do domu, bo idzie kadrowy, żeby wręczyć ci wypowiedzenie z pracy. Połóż się do szpitala, uciekaj stąd. No to ja myk i już mnie nie ma. Próbowali... kilkakrotnie mnie wyrzucić. Żona w tym czasie była na urlopie macierzyńskim. Pobory były takie, że razem to żeśmy utrzymywali jakoś dom, a z jednych poborów byśmy nie wyżyli. Ja na zwolnieniu lekarskim byłem lekarzem. Ze 3 miesiące mnie przetrzymali w szpitalu na depresję. No i później na chemię mnie z powrotem przyjęli. Nie dali mnie zwolnić.
Bardzo się bałam, jak ich dwóch zabrali, co będzie. Bo już dużo się słyszało, co dzieje się w więzieniach, gdzie są internowani, gdzie zatrzymywani. Jak mąż wrócił. Tu już tej bojaźni takiej nie było. Tylko martwiliśmy się o Romana, no bo przecież nie mieliśmy żadnych wiadomości. Nie chcieliśmy nawet dreptać do nikogo, bo... byśmy byli w większym niebezpieczeństwie, my i on. Także to były czasy zatrważające.
to obowiązek nasz. Jeżeli chcemy, żeby było inaczej, to nie możemy trzymać rąk w kieszeni i odwrócić się od sytuacji, która jest niebezpieczna.
Warto.
Warto było poznać prawdziwych przyjaciół. Mówię w tej chwili o sąsiadach, o ludziach z chemii, z uniwersytetu. To wspaniali ludzie.
Cieszyliśmy się, że tyle jest w Solidarności, że zwyciężamy. No i myśleliśmy, że to będzie tak pięknie się już rozwijać, że już będziemy w pięknym kraju. Będziemy wszyscy razem, że to będzie jedna Solidarność, że nikt tego nie rozłamie, nie rozbije. Wtedy była radość.
Był to reportaż Alicji Pietruczuk Na widoku. Opowiadali Państwo Danuta i Wojciech Zielińscy. W ich domu przy ulicy Widok 6 w Białymstoku w czasie stanu wojennego ukrywał się poszukiwany przez komunistyczne władze działacz Solidarności Roman Wilk. Tam też został aresztowany 21 grudnia 1982 roku. Po 4 miesiącach areszty zmieniono na dozór milicyjny, a ostatecznie postępowanie przeciwko niemu umorzono na mocy amnestii w lipcu 1983 roku. W 1986 roku Roman Wilk włączył się do reaktywowania podziemnych struktur Solidarności.